Naszym gościem jest Dmitrij Głuchowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rosyjski korespondent wojenny, dziennikarz, radiowiec, prezenter telewizyjny i pisarz. Metro 2033 i 2034 to jest właśnie dzieło Dmitrija Głuchowskiego. Co pan teraz pisze?
Ja przyjechałem tutaj, żeby promować moją najnowszą książkę Czas zmierzchu, która teraz jest wydawana w Polsce i który interpretuje katastrofy naturalne, które są coraz częstsze, jako zapowiedź apokalipsy. Akcja toczy się we współczesnej Moskwie. Głównym bohaterem tej powieści jest tłumacz, który otrzymał nietypowe zlecenie przetłumaczenia dziennika Konkwistadora, który był na ziemiach Majów w połowie XVI wieku. I akcja rozgrywająca się w Moskwie jest przeplatana z tym, co się dzieje w XVI wieku. Podobnie jak w Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa, kiedy rozdziały opisujące wydarzenia współczesne, te wtedy mieszają się z rozdziałami, które opisują czasy Jezusa Chrystusa. W ten sam sposób w mojej powieści przemieszane są wydarzenia mające miejsce w XVI wieku i we współczesnej Moskwie.
Ale co pan pisze teraz?
A сейчас я работаю над продолжением книги, которая называется «Рассказы о родине».
Teraz pracuję nad dalszym ciągiem opowieści o ojczyźnie. Kiedy ostatnio przyjechałem do Polski i spotkałem się z panem, to pierwsza część była już praktycznie zakończona, a teraz pracuję nad drugim tomem. I moim celem, moim zadaniem było stworzenie portretu Rosji putinowskiej, Rosji, w której my teraz żyjemy. W pierwszym tomie było 16 nowel i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to nie jest pełny obraz tej Rosji, że zostało bardzo dużo aspektów życia politycznego, społecznego, o których należy jeszcze powiedzieć. A wydaje mi się, że napiszę jeszcze 7-8 opowiadań i wtedy będzie można wydać kolejny tom opowieści o ojczyźnie.
Po polsku też?
Na polskim języku oni, наверное, wyjdą w maju.
A książka zostanie wydana w maju przyszłego roku i będzie to zbieżne z wyborami prezydenckimi, kiedy to Władimir Putin zostanie ukoronowany i będzie wybrany na kolejne 12 lat panowania carskiego.
Może on zawsze.
A może i na zawsze.
Cieszy się pan z tego?
Ja nawet nie znam ani jednej osoby, która by się z tego cieszyła, z wyjątkiem Władimira Putina.
A czy powstają kolejne odcinki Metra?
Wie pan, teraz jestem bardziej zainteresowany innymi tematami. Jednakże świat metra cały czas żyje i się rozwija. A w Rosji 2 lata temu rozpoczął się projekt, który się nazywa Uniwersum Metro 2033. Ogólna koncepcja jest taka, że jest to opis świata w 2033 roku, 2 lata po wojnie atomowej, która zniszczyła całą Ziemię. I jeżeli Metro 2033 opowiada tylko o sytuacji w Moskwie, to powstają także inne książki opowiadające o sytuacjach w innych miastach, na przykład w Sankt Petersburgu, Nowosybirsku, na północy Rosji, na Ukrainie. A tu te książki są pisane przez innych autorów, oczywiście pod ich własnymi nazwiskami. Ci autorzy tworzą swoich własnych bohaterów, jednakże te wszystkie książki są obrazem jedynego świata. Przyjechałem do Polski także dlatego, że teraz wydawana jest książka pod tytułem Peter. Jest to pierwsza książka z Uniwersum Metro 2033, która jest w polskiej wersji językowej. A być może w przyszłym roku będzie wydana kolejna książka, która będzie opowiadała o sytuacji Petersburga po wojnie atomowej. A w ciągu ostatnich 2 lat w Rosji zostało wydanych 19 książek.
A Polacy też piszą takie książki?
Czekamy, aż polscy autorzy przyłączą się do naszego projektu, jednak nasz projekt już jest międzynarodowy.
A jak się włączyć w to?
Jest strona internetowa metro2033.pl. Najpierw to była strona internetowa mojej powieści, a teraz staje się stroną całego tego projektu. Jest tam już wspólnota czytelników, i większość z których pisze opowiadania sci-fi. I właśnie z tej strony internetowej będziemy brać materiały. Jeżeli jakiś autor profesjonalny albo dopiero debiutujący napisze bardzo dobre opowiadanie, interesujące, to wtedy zwrócimy na to uwagę i myślę, że moje wydawnictwo polskie zgodzi się wydać, a potem możemy to przetłumaczyć także na rosyjski.
A kiedy zobaczymy Metro na ekranie kin?
Niestety, ten proces nie ma końca. A w ciągu ostatnich 3 lat ja cały czas prowadziłem jakieś rozmowy, negocjacje, których wynikiem ma być właśnie ekranizacja. A mamy takie powiedzenie w Rosji: obietnica nie zobowiązuje do małżeństwa. I obawiam się, że w kinie, w świecie filmowym to powiedzenie bardzo często się stosuje. Funkcja producentów to uwiedzenie. I dlatego nauczyłem się nie wierzyć producentom.
Kto będzie reżyserem, jeśli do tego dojdzie?
Ja nie znam, to zależy od producentów, k сожалению. Ja
prosto nie wiem, to wszystko zależy od producentów, ale ja cały czas mam nadzieję, że to będzie jednak ekranizacja amerykańska. I w kinie amerykańskim taką decyzję podejmuje producent, a autora nikt nie pyta o zdanie. A z drugiej strony, zły amerykański film jest mimo wszystko lepszy niż dobry rosyjski film. A przynajmniej obecnie. Dlatego jedyne, co nam pozostaje, to po prostu płynięcie z...
Zawierzyć sudbie.
Zawierzyć losowi.
Zawierzyć losowi.
A czym pan się teraz zajmuje też poza literaturą? Czy dalej pan jest dziennikarzem?
Nie, ja nie pracuję już jak dziennikarz, no...
Nie pracuję już jako dziennikarz, ale coraz bardziej zajmuję się polityką. Jeżeli wcześniej trzymałem się od polityki z daleka, to obecna sytuacja po prostu nie pozwala zdystansować się i trzymać się z daleka od polityki.
To co pan robi?
W rozkazach o rodzinie polityczny element bardzo silny i on wszystko narasta.
A w opowieściach o ojczyźnie ten polityczny element jest bardzo silny. Jeżeli wcześniej to były takie dobroduszne naśmieszki nad sytuacją, to teraz coraz bardziej to się staje taką surową krytyką. I coraz bardziej to się zmienia w felieton polityczny. I to jest właśnie ten mój zwiększający się udział w politycznych procesach, które mają miejsce obecnie. Z małymi wyjątkami dziennikarstwo w Rosji tak czy siak nie jest niezależne. Chociaż w większości przypadków mówimy tutaj o samocenzurze niż o cenzurze. A jednak mogę powiedzieć, że ten poziom swobody wyrażenia samego siebie u mnie jako pisarza jest znacznie wyższa niż gdybym miał być dziennikarzem. Wtedy ten stopień wyrażenia byłby znacznie niższy, stopień swobody.
A co będzie z Europą, proszę na koniec powiedzieć? Jak pan jako taki europejski, światowy Rosjanin patrzy na to, co się dzieje z euro, z Europą?
U Europy, mnie кажется, jest 2 пути. To либо дальнейшая более глубокая интеграция.
Wydaje mi się, że Europa ma 2 możliwe drogi. Pierwsza droga to jest dalsza, bardziej głęboka integracja z jednym rządem, z jedną polityką fiskalną, ze wspólnymi podatkami i wydatkami. Druga droga to dezintegracja.
Rozpad.
Rozpad na oddzielne europejskie państwa, które istniały wcześniej. Oczywiście w gospodarczych interesach Europy leży dalsza integracja. No jednakże jest bardzo dużo przyczyn politycznych, które to wstrzymują. Tutaj mamy przykład, kiedy jedna mała, nieodpowiedzialna Grecja, robiąc sobie tyle długów, że przyszłe pokolenia nie są w stanie ich spłacić, i stanowi zagrożenie dla 50 lat procesu integracji. Widzimy tutaj... Jest to przykładem tego, jak polityczny błąd jednego państwa może zagrozić całej wspólnocie. Ja oczywiście chciałbym, żeby ta integracja postępowała, żeby państwa, które zachowują swoją narodową indywidualność, dalej były w tej wspólnocie.
To jest ja w принципе евроэнтузиаст.
Czyli można powiedzieć, że jestem euroentuzjastą. A patrząc teraz na polityczne tendencje, na wzrost nacjonalizmu, na wzrost popularności partii, które mają tendencje separatystyczne, które chcą oddzielenia od Unii Europejskiej, można stwierdzić, że przyszłość Unii Europejskiej będzie taka, że niektóre państwa, które nie będą w stanie wypełnić wymagań finansowych, od Unii Europejskiej się odłączą. Tutaj mamy na przykład takiego państwa jak Grecja, Włochy, które po prostu nie są gotowe na to. Unia Europejska jest jak motocyklista w cyrku. On jeździ dookoła w beczce na ścianie i utrzymuje się na pewnym poziomie. I jedyny sposób, żeby się utrzymać tam, to jechać coraz szybciej. Jeżeli on zwolni albo się zatrzyma, to spadnie. I tak samo jest z Unią Europejską. Jeżeli proces integracji będzie coraz szybszy i będzie postępował, to wtedy przyszłość wygląda pozytywnie. Jeżeli ten proces zwolni, to wtedy czeka nas rozpad. Problem jednak polega na tym, że w każdym państwie ktoś próbuje przyhamować.
Czyli czas się uczyć chińskiego.
To точно, w любом случае.
Oczywiście. No, wydaje mi się, że w ciągu najbliższych 50 lat te wszystkie obawy dotyczące Rosji, Unii Europejskiej i inne ustąpią miejsce strachowi przed Chinami. Można powiedzieć, wydaje się, że Chińczycy mają taką specyficzną mentalność, że na granicy swojego państwa oni wybudowali taki wielki mur, oddzielając się od reszty świata, ale tak naprawdę sytuacja wygląda inaczej.
Nie jest tak, że nie interesują się tym, co dzieje się poza murem.
Kitaj przewraca się jednoznacznie w superdzierżawę i skoro stanie
całą. Chiny mają coraz większy wzrost gospodarczy i niedługo będą jednym z mocarstw światowych. Imperia i mocarstwa mają swoją własną logikę, mają swoją drogę, którą idą.
Logikę samodzierżawia.
To jest taka logika imperialna. Kiedy państwo staje się coraz silniejsze, kiedy staje się imperium, zaczyna szukać czegoś poza sobą. I na przykład w Chinach mamy taki problem, że oni mają coraz mniej zasobów naturalnych. Oni potrzebują je zdobywać gdzie indziej i na przykład mają kontakty biznesowe ustalone z Afryką. Bardzo dużo chińskich firm tam działa. I o ile teraz to ma raczej taki przyjacielski charakter, to w pewnym momencie nieuniknione będzie zderzenie Stanów Zjednoczonych i Chin. I wydaje mi się, że za 30-50 lat będziemy świadkami globalnej konfrontacji między Stanami Zjednoczonymi i Chinami i jest szansa, że ta konfrontacja będzie zbrojna. I zadaniem Rosji w tym przypadku będzie pozostanie państwem neutralnym, żeby nie było takiego rozrywu między Wschodem a Zachodem w tym państwie. Dlatego wydaje mi się, że scenariusze apokaliptyczne będą w najbliższym czasie coraz bardziej popularne.
Dmitrij Głuchowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Popołudnie Małpatok FM, proszę pisać, mamy kilka książek Dmitrija Głuchowskiego dla państwa. Naszą rozmowę tłumaczyła Helena Bołtruszko.